Co w kocie piszczy?
Dobry wieczór, z nami pani Małgorzata Biegańska-Henryk, behawiorystka kotów, autorka książek Dietetyk Zwierząt.
Dobry wieczór, witam.
Dzisiaj o psio-kocim połączeniu pod jednym dachem. To właśnie się dzieje u pani. I jest to o tyle ciekawe, że trafił do pani pies w typie gończego, czyli to jest pies no, myśliwski, chyba tak mogę powiedzieć, dla którego pogoń za kotem jest wpisana w instynkt, tak jak większość psów przecież.
A przynajmniej tak nam się wydaje, że większość psów będzie gonić koty. Na szczęście to nie do końca tak jest. Natomiast faktycznie rasy psów myśliwskich mają zakodowane bardzo często takie reakcje, które przede wszystkim bazują na bardzo prostej zasadzie. Jeżeli coś ucieka, to należy dogonić. Mhm. I nawet jeśli nie jest to pogoń z jakąś intencją zrobienia krzywdy, bo akurat tak jest w przypadku tego psiaka, że on nie goni po to, żeby w jakiś sposób tego kota faktycznie dopaść, tylko on goni dla samej, powiedzmy w pewnym sensie, frajdy gonienia. No tak mu właśnie ta jego psia natura podpowiada, że należy gonić uciekający obiekt. To jednak no, jest to rzecz, którą bardzo trudno przepracować, bo pamiętajmy, że instynkty, które są zakodowane w dużej mierze no, w genach tych zwierząt, które z nami mieszkają, to jest coś, co nie do końca podlega jakby świadomym decyzjom. Tak? To nie jest na zasadzie takiej, że pies się zastanawia, czy ja dzisiaj mam ochotę pogonić tego kota, właściwie muszę to przemyśleć, napiję się herbaty i wrócę do tematu za 2 kwadranse. Nie, to się po prostu dzieje. Tak samo jest niestety z instynktem polowania u kotów właśnie, które na przykład gonią swoją zdobycz, z tą tylko różnicą, że u psów faktycznie w procesie ewolucji w dużej mierze doszło do wyhamowania tych ostatnich etapów, wyłączenia tych ostatnich etapów łańcucha łowieckiego, czyli pies najczęściej no jednak nie zabija tego, za czym biegnie, no a kot jak dopadnie, no to ten instynkt właśnie mu podpowiada zabij, a najlepiej też zjedz. No i w każdym razie tutaj u nas doszło właśnie do takiej sytuacji, że pies, który do tej pory będąc na spacerach na zewnątrz faktycznie na widok kota reagował takimi myśliwskimi zachowaniami, no tutaj nagle został postawiony przed sytuacją, w której trafił do domu, gdzie koty są. A jeszcze, żeby to wszystko było bardziej skomplikowane, to okazało się, że koty, na które trafił, w jego mniemaniu nie do końca wszystkie są kotami. To znaczy dwa koty, mianowicie Bunia i Stefan, które wyglądają normalnie, są futrzastymi zwierzątkami o charakterystycznym kocim wyglądzie. To jeszcze mu się w głowie pomieściły, ale Gacek jako sfinks bez włosy kompletnie temu psu po prostu wyszedł poza skalę. I to nie dość, że przez wygląd, ale również przez bardzo specyficzne gackowe zachowanie. I pies tutaj został całkowicie jakby skonfrontowany z nową sytuacją, gdzie w jego głowie, oczywiście pod kontrolą i w bardzo takich bezpiecznych i stopniowych warunkach, ale w jego głowie nagle pojawiła się ogromna ilość informacji do przetworzenia, począwszy od tego, czy to łyse coś jest kotem, czy nie jest kotem i właściwie jak to traktować.
To zaciekawiła mnie pani. Proszę opowiedzieć o tym pierwszym spotkaniu psa z Gackiem.
Właściwie pierwsze spotkanie psa z Gackiem miało miejsce jeszcze w maju, kiedy Gacek do mnie trafił i wtedy musieliśmy się na chwilę zatrzymać właśnie w miejscu, gdzie pies również przebywał. I faktycznie starałam się wtedy tak bardzo wstępnie, jeszcze nie wiedząc zupełnie, że docelowo te dwa zwierzaki będą dzieliły ze sobą dach, ale tak z ciekawości bardzo wstępnie chciałam zobaczyć, jak pies zareaguje na w ogóle fakt tego, że no wtedy kot pojawił się w jego bliskim otoczeniu. Pies reagował fantastycznie, mianowicie nawet kiedy widział Gacka, to on w ogóle jakby nie docierało do niego, że to, co widzi, to jest kot, więc nadal szukał tego kota, który przecież gdzieś powinien tu być, ponieważ pachnie kotem, no ale to, co mi pokazujesz, to przecież nie jest kot, więc oddaj tego kota, którego chowasz. Mniej więcej tak wyglądała jego reakcja. Potem jeszcze przez kilka dni chodził po domu i obwąchiwał różne miejsca, sprawdzając, czy aby ten kot jednak się gdzieś nie ukrył. No ale kot się nie ukrył, tylko po prostu się wtedy przeniósł w inne miejsce. A teraz po tych kilku miesiącach sytuacja się odwróciła i to jakby pies wszedł do gackowej przestrzeni. No jako, że gacek jest tutaj już zadomowiony i czuje się bardzo dobrze, to tutaj z kolei te ich pierwsze spotkania wyglądały tak, że pies po prostu był mocno zdumiony całą sytuacją, ale również zachowywał bardzo dużą czujność. Natomiast gacek jak to gacek, który jest gwiazdą każdej imprezy, na której się pojawia, po prostu wparował jak po swoje, zadowolony, z ogonem w górze, szczęśliwy, gadający i w ogóle się obecnością psa nie przejął. Wręcz przeciwnie, potraktował go po prostu na zasadzie: o, cześć, nowy kolega, fajnie, to ja już sobie idę. I pies był tak absolutnie skonsternowany, po pierwsze tym, że takie zwierzę mu się w ogóle w okolicy pojawia, po drugie tym, że to zwierzę się go nie boi w żaden sposób i po trzecie jeszcze tym, że to zwierzę jest tak bezczelne, że potrafi przechodząc na przykład patnąć psa ogonem. Więc to było bardzo dużo rzeczy do przerobienia, natomiast no, idzie nam doskonale do tego stopnia, że już ostatnio była sytuacja, w której pies spał, że tak powiem, pod kołderką, a na kołderce spał gacek na psie. Co prawda jeszcze ciągle dzieliła ich kołderka, ale to już jest blisko do tego, żeby nastąpiła tutaj całkiem poważna psiokocia przyjaźń.
Czyli problemu pogoni za kotami w mieszkaniu nie ma?
Nie, w ogóle to nie występuje i to jest właśnie ciekawe zjawisko, które pomyślałam, że warto omówić tutaj w ramach naszych cotygodniowych spotkań. Mianowicie bardzo często u psów możemy zaobserwować taką sytuację, że zupełnie inaczej traktowane są koty, nazwijmy to obce, a zupełnie inaczej koty swoje. To znaczy, kiedy kot jest ze mną w moim domu, to kot staje się automatycznie członkiem grupy i ja zupełnie nie mam wobec niego takich zachowań, jakie potrafię zaprezentować wobec kota, którego spotykam gdzieś na zewnątrz, na spacerze, i wtedy rzeczywiście ten kot dla mnie jest w pewnym sensie takim trochę synonimem ofiary właśnie w tym kontekście pogoni. Ale w domu to już jest mój kot i mojego kota się nie goni, na mojego kota się nie szczeka, z moim kotem żyje się w przyjaźni.
No to jest ciekawe, co pani mówi, a może dlatego, że te koty w domu nie uciekają?
No ja nie wiem, że można użyć takiego określenia co do gacka, który jak się tu rozpędza na długości no naprawdę sporej, bo to jest akurat teraz takie mieszkanie, w którym mieszkamy, dosyć długie. Jak on się tutaj po prostu zdąży rozgalopować, to tylko łapki piszczą na zakrętach. Więc elementy pogoni zdecydowanie tutaj w jego przypadku są, więc i ten ogon śmiga po prostu jak smuga tylko szarego światła. Także faktycznie tutaj sporo ruchu jest, ale tak jakby pies zupełnie nie traktował tego w tych kategoriach, że w tej sytuacji tego zwierzaka trzeba gonić. Jest to raczej na zasadzie pewnej rozrywki. Owszem, pies się interesuje, odwraca, patrzy, ale nie ma tego odruchu startowania za uciekającym zwierzakiem, pomimo tego, że gacek naprawdę ucieka dynamicznie.
Koty mają swoje miejsce na górze? Mogą gdzieś przeskoczyć piętro wyżej, gdzie pies już nie będzie w stanie, gdyby chciał, ich dosięgnąć?
Tak, zawsze tak należy projektować przestrzeń w domach psiokocich, żeby te zwierzaki, które są właśnie mniejsze i bardziej, że tak powiem, mobilne, no bo jednak koty zazwyczaj są bardziej skoczne od psów. Nie chcę tutaj generalizować, bo znam tak skoczne psy, że to jest aż niesamowite, ale rzeczywiście, no jednak zazwyczaj koty mają tą możliwość dostania się w miejsca wyżej położone. To właśnie bardzo ważne jest to, żeby o takie schronienia zadbać, żeby te nasze zwierzaki mogły się odseparować od psa, i też dla kota możliwość wyższego schronienia jest często równoznaczna ze wzrostem poczucia bezpieczeństwa. Czyli jeśli ja mogę wskoczyć gdzieś wyżej, popatrzeć na świat z góry, to ja się od razu czuję pewniej, lepiej i jest to dla mnie bardziej takie komfortowe, bo w wypadku, gdybym miał się bronić, to będąc wyżej mam po prostu większe szanse. Na szczęście tutaj do żadnych takich zatargów czy starć nie dochodzi. Nawet Bunia już się przekonała, że pies nie stoi jej tutaj na zdradzie, i chociaż początkowo troszeczkę psa osykiwała, to teraz już uznała, że z godnością można go mijać i w niczym to jej buniowości nie zmniejsza. Także jest możliwość jak najbardziej skorzystania z takich kryjówek, ale koty już w tym momencie jakby generalnie nie odczuwają takiej potrzeby.
Mówiła pani o interakcjach, a czy zwierzęta bawią się jakoś ze sobą razem?
W naszym przypadku to jeszcze nie jest ten etap, ponieważ my pracujemy dopiero od około 3 tygodni nad poprawą tych relacji, ale na przykład jesteśmy już na takim etapie, że wszystkie zwierzaki są w stanie grzecznie ćwiczyć zabieranie smaczków z ręki, także 4 zwierzaki mogą być w jednym pomieszczeniu i każdy spokojnie czeka na swoją kolej, żeby dostać ulubiony przysmak. Nikt się nikomu, że tak powiem, w kolejkę nie wcina. Bardzo, bardzo ładnie panują nad swoimi emocjami, także myślę, że wspólne zabawy będą jakimś tam następnym etapem, chociaż akurat w naszym przypadku jest tutaj też taki element utrudniający, to znaczy dosyć duża różnica w masie ciała, ponieważ pies waży ponad 20 kg, więc nawet trzy koty zebrane do kupy, że tak powiem, nie są dla niego przeciwwagą, jeżeli byśmy to liczyli na masę, ale rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy nawet zwierzaki o dużo mocnej różnicy wielkości i masy potrafią się ze sobą bawić. Także ja tutaj jestem, że tak powiem, w postawie wyczekującej. Jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy dalej.
Ja jestem bardzo ciekawa, jak pani karmi te wszystkie zwierzęta. Czy tam nie ma przepychania się do misek albo podjadania?
Znaczy, w przypadku Gacka podjadanie i przypychanie się do misek jest zawsze i już nauczyłam się, że to, że pies ma, bo pies też jest na diecie surowo-mięsnej, tak samo jak moje koty, to, że pies ma krojone duże kawałki mięsa do miski, to wcale nie oznacza, że Gacek nie jest w stanie takiego kawałka wyciągnąć i uciekać z nim po domu, bo już takie sytuacje też były. Natomiast generalnie pies dość jasno sygnalizuje, że po prostu nie życzy sobie, żeby ktoś mu tam w misce grzebał. Koty bardzo ładnie nauczyły się już szanować jego komunikaty, więc czasami zdarza się, że kiedy pies je, no to one tam próbują zaglądać do kuchni, ale generalnie już nie próbują mu gdzieś pchać się, że tak powiem, do posiłku. No a ja też dbam o to, żeby każdy zwierzak w moim domu miał osobne, spokojne miejsce do jedzenia, bo jednak zaglądanie sobie nawzajem do michy to nie jest dobry nawyk. I tutaj po prostu wszystkie moje zwierzęta wiedzą, że każdy ma swoją kolej, każdy ma swój posiłek. No, oczywiście Gacek próbuje, tak, bo to jest złodziejskie nasienie i on nie byłby sobą, gdyby nie próbował wykraść komuś kawałka jego posiłku, ale na szczęście udaje nam się to wszystko bardzo ładnie opanowywać, więc myślę, że pod względem takim stołowo-kulinarnym to tutaj konfliktów nie będzie.
Nie dość, że łysy, to jeszcze złodziej. Może sobie tak pies myśli.
Myślę, że właśnie tak sobie pies myśli, a jeszcze na dodatek gaduła i wrzeszczy. No po prostu najgorsze chyba możliwe połączenie, do tego wszystkiego bezczelny i niczego się nie boi. No Gacek generalnie ma swoją własną kartotekę w psiej głowie, jestem o tym przekonana.
Gdy pani wychodzi, zostawia pani wszystkie zwierzęta razem?
Teraz już tak, natomiast początkowo pracowaliśmy przy użyciu takiej bramki, jaką często montuje się w domach, żeby zabezpieczyć jakieś na przykład schody albo przejścia przed małymi dziećmi. To jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ zwierzaki w tej sytuacji mogą się widzieć. U nas zadziałało to też między innymi dlatego, że pies nie jest specjalnie skoczny, więc takiej bramki by nie pokonał, pomimo tego, że ona nie jest jakaś bardzo wysoka. Bunia i Stefan z racji swojego wieku również nie brali się do przeskakiwania, no a Gacek to jest i tak żywa sprężyna, w związku z czym on sobie mógł po jednej i po drugiej stronie buszować, niezależnie od, że tak powiem, czasami nawet moich planów, ale bramka dawała mu to poczucie bezpieczeństwa, że gdyby na przykład jednak pies w jakimś stopniu się zirytował i nie chciał jego towarzystwa, to Gacek zawsze bezpiecznie mógł się ewakuować, natomiast sam rozstaw prętów w tej bramce jest na tyle wąski, że ani pies, ani koty nie pokonają jej po ziemi, więc początkowo jeszcze były zwierzaki oddzielane przy użyciu tej bramki, a w tej chwili już zupełnie swobodnie mogą zostawać razem. Zdarza się nawet, że na przykład wracam do domu i pies oraz któryś z kotów śpią na tej samej kanapie, więc myślę, że zdecydowanie jest to progres.
Ja jeszcze tak na zakończenie nawiążę do rozmowy, która toczyła się po godzinie 20 z Jackiem Gałuszką, instruktorem szkolenia psów. I tam w jednym z wątków poruszaliśmy tembr głosu. Czy w komunikacji z kotami pani tembr głosu zmienia jakoś szczególnie, kiedy na przykład one coś zrobią nie po pani myśli? No po prostu jednym słowem nabroją.
Tak, zdecydowanie ja do kotów mówię różnymi tonami w zależności od tego, jaki przekaz chcę im tutaj przygotować i też bardzo zwracam na to uwagę na przykład w trakcie zajęć ze studentami na moich studiach o behawiorystyce kotów, żeby też uczulali na to opiekunów. Sposób, w jaki zwracamy się do naszego zwierzęcia jest bardzo mocno nacechowany emocjami i czasami te emocje potrafią po prostu z nas, że tak powiem, wyleść, tak się kolokwialnie wyrażę, niezależnie od tego, czy my tego chcemy, czy nie. Na tembr głosu na pewno warto uważać. Zdecydowanie inaczej witam się z Gackiem, kiedy akurat do mnie przychodzi rano, żeby się przywitać, bo akurat wstał, a inaczej wołam Gacka wtedy, kiedy widzę, że z tym kawałkiem psiego mięsa ucieka mi po domu. To są dwa zupełnie inne Gacki wtedy, które ja z siebie wypowiadam. Natomiast kiedyś była taka szkoła, która mówiła o tym, żeby imienia zwierzęcia używać tylko w bardzo pozytywny sposób i taki bardzo dobrze kojarzący się. Przyznam szczerze, że jeżeli chodzi o komunikację z kotami, to nie do końca myślę, żeby to było absolutnie bezwzględne, żebyśmy do kota zawsze mówili pozytywnie, bo koty to są niestety takie antymony, że czasami trzeba szybko zareagować i ja nie mam czasu użyć więcej niż jednego słowa, zanim ten kot mi po prostu czegoś nie, w domu nie nawywija. Więc ja wtedy muszę mieć możliwość powiedzenia na przykład Stefan i Stefan już wie, że to jest do niego i on już wie, że ja widzę, co on robi, w związku z czym się trzy razy zastanowi, czy na pewno chce to kontynuować. Także tembr głosu jak najbardziej ma znaczenie i w przypadku kotów wręcz czasami może nam ratować sytuację. Tak samo jak zawołanie Stefan, kiedy wracam do domu i on już biegnie uradowany z ogonem do góry, bo teraz wie, że się będziemy witać, przytulać i w ogóle będzie super.
Dziękuję bardzo pani Małgorzata Biegańska-Henryk. Słyszymy się za tydzień mniej więcej o tej porze co zwykle.
Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.